Głos pracownika.
Dzień dobry, Beata Gwoździewicz. W dzisiejszej audycji m.in. o uwagach i postulatach Solidarności do przyszłorocznego budżetu, stresie w pracy oraz zawodzie przyszłości związanym z bezkrwawą produkcją mięsa.
Okiem związkowca.
Solidarność uważa, że w dobie walki z pandemią koronawirusa przyszłoroczny budżet powinien przede wszystkim uwzględnić kwestie dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, ochrony pracowników, a także ich rodzin oraz osób najsłabszych. Wzrost finansowania służby zdrowia do poziomu 5,3%. PKB tego jednak nie gwarantuje. O postulatach Solidarności dotyczących przyszłorocznego budżetu rozmawiam z Markiem Lewandowskim, rzecznikiem prasowym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Solidarność krytykuje przyszłoroczny budżet, bo jak twierdzi, nie zapewnia on bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, nie chroni pracowników i ich rodzin oraz osób najsłabszych. Czego konkretnie domaga się Solidarność?
Tutaj przede wszystkim wskazujemy, że budżet został opracowany na nieistniejącej nowelizacji. Tak naprawdę nie konsultowaliśmy nawet obecnego stanu, czyli tego punktu wyjścia, z którego jest ten budżet tworzony, a to powoduje, że tak naprawdę nie wiemy dokładnie, na czym wszyscy stoimy. Jeżeli patrzymy na poszczególne działy wydatków, że będą cięcia w administracji, że są bardzo duże obniżki wynagrodzeń przewidywane w tych działach, że zamrożono wskaźniki wzrostu w wielu dziedzinach z jednej strony, a z drugiej strony zapowiada się na przykład zwiększenie inwestycji publicznych, a przecież ci urzędnicy te inwestycje publiczne zwiększone będą musieli obsługiwać. To wszystko razem skłania nas do przekonania, że ten budżet tak naprawdę nie ma zagwarantowanych środków, nie ma zagwarantowanych możliwości, żeby go w sposób dobry i rzeczowy zrealizować.
A dlaczego negatywne zmiany dotyczące Funduszu Pracy?
Fundusz Pracy jest funduszem celowym, który ma do zrealizowania bardzo określone rzeczy, między innymi ma przeciwdziałać bezrobociu, tymczasem wyciąga się z niego na inne dziedziny, które wcześniej nie były przewidziane, co jest rzeczą osłabiającą ten fundusz. W sytuacji, gdy w związku z pandemią możemy mieć zwiększone bezrobocie i potrzebujemy środków na aktywne wspieranie bezrobocia, a z Funduszu Pracy właśnie te pieniądze są na ten cel przeznaczane, to jeżeli go się drenuje na inne wydatki, osłabia się go, a wtedy, gdy on powinien być silniejszy, tworzy się tak naprawdę słabszy. Co do zasady, poza płacą minimalną, która realizuje nasze oczekiwania, poziom waloryzacji renty i emerytur jest za niski, zamrożenie płac w budżetówce, gdzie my domagamy się 10% wzrostu, no to jest jakaś przepaść pomiędzy naszymi postulatami a tym, co proponuje rząd. Zamrożenie wzrostu wskaźnika zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, a to jest niezwykle ważne miejsce, bo z tego wypłaca się świadczenia i pomoc dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Przy okazji pandemii takich sytuacji możemy mieć więcej i tutaj się go dalej mrozi w sytuacji, gdy była deklaracja, że ma być wreszcie przywrócony do obecnego poziomu. To wszystko pokazuje, że tak naprawdę z jednej strony mówi się o ratowaniu miejsc pracy, a z drugiej strony w budżecie robi się takie pozycje, które dokładnie temu przeczą.
Solidarność wskazuje także na potrzebę wzrostu wielu świadczeń, między innymi świadczenia wychowawczego.
Ten rok, przyszły rok, 2021, jest rokiem weryfikacji progów dochodowych uprawniających do świadczeń i z pomocy społecznej i wielu świadczeń właśnie rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego, a w pozycjach budżetowych nie zostały przewidziane na to żadne środki. Przez ostatnie lata mieliśmy dosyć wysoką inflację, co powoduje, że siła nabywcza bardzo spadła i teraz przy weryfikacji tych progów uprawniających nastąpią najprawdopodobniej wzrosty, bo tak przewidują ustawy, a nie ma pieniędzy, które miałyby te wzrosty pokryć. Więc mówiąc o tym, że przy weryfikacji tych progów i w tym ważnym roku dla świadczeń socjalnych, wychowawczych i z pomocy społecznej nie przewidziano dodatkowych środków na ten cel, to może wskazywać, że będą problemy, żeby ten budżet potem zrealizować.
Solidarność krytykuje również brak zmian dotyczących tak zwanych emerytur stażowych. Wydawało się, że w tej kwestii rozmowy Solidarności czy strony związkowej z prezydentem i rządem były już daleko posunięte.
Kwestia emerytur stażowych jest daleko posunięta. W tej chwili jesteśmy na etapie tworzenia wspólnie z prezydentem zespołu roboczego, który wypracuje projekt nowelizacji. Ona w ciągu 2-3 miesięcy, mam nadzieję, czyli jeszcze w tym roku, powinna trafić do Sejmu. I to się dzieje. Natomiast wiadomym jest, że jeżeli dojdzie do wprowadzenia tych emerytur, będą potrzebne dodatkowe środki. I w tym kontekście, patrząc na konstrukcję budżetu, wskazujemy, że takie środki nie zostały przewidziane. A wprowadzenie tego do umowy programowej z prezydentem jeszcze w czasie kampanii wyborczej odbywało się w konsensusie z większością parlamentarną, z większością rządową, czyli ze Zjednoczoną Prawicą. A więc widać po prostu brak konsekwencji, brak logiczności w tych działaniach, że z jednej strony dogadujemy się, że taki mechanizm będziemy wprowadzać, że rozmawiamy o takich rozwiązaniach i one się znajdą w Sejmie, a z drugiej strony nie uwzględnia się tego w projekcie budżetu i stąd nasze krytyczne stanowisko w tej sprawie.
To reasumując, jakie trzy kwestie najważniejsze dotyczące budżetu, przyszłorocznego budżetu?
Najważniejsze kwestie to po pierwsze wzrost wynagrodzeń dla państwowej sfery budżetowej, powstrzymanie się od zwolnień i cięć w budżetówce, bo przy tych zwiększonych obowiązkach, które są w powietrzu, są przewidywane dla tych pracowników, oni nie będą w stanie tego przy zwolnieniach, przy zmniejszonych stanach osobowych obsłużyć i odmrożenie, bezwzględne odmrożenie wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bo to są niezwykle ważne pieniądze dla pracowników, z których szczególnie właśnie w czasach kryzysu można ratować wiele rodzin, budżetów wielu rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji. Tak jak w budżetówce, to też, żeby to dobrze wybrzmiało, domagamy się 10% wzrostu dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Tych pieniędzy nie ma, a wręcz przeciwnie, zapowiada się cięcia, zapowiada się zamrożenie, cięcia w etatach i zamrożenie wynagrodzeń na kolejne lata. To jest coś, naszym zdaniem, absolutnie niedopuszczalnego w tym budżecie.
Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Flash. Informacje.
Umiarkowany optymizm, tak o najbliższej przyszłości rynku pracy mówi Marlena Maląg. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że instrumenty zastosowane przez rząd przyczyniły się do uratowania 6 milionów miejsc pracy. Szefowa resortu przypomniała, że w czerwcu, lipcu i sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 6,1%. Porównała to z marcem, kiedy pandemia się rozpoczęła i zaznaczyła, że bezrobocie od tamtego czasu wzrosło o 0,6 punktu procentowego. Według minister Maląg miesiące jesienne, kiedy kończą się prace sezonowe, przyczynią się do zwiększenia bezrobocia, ale na koniec roku będzie ono jednocyfrowe. Tymczasem przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wyniosło 5337,65 zł, co oznacza wzrost o 4,1% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 1,5%. Niewielu rodziców korzystało we wrześniu z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, poinformował wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Ten dodatkowy zasiłek obowiązywał do wczoraj.
Tutaj nie było już takiej możliwości, że rodzice sobie sami podejmowali decyzję, tylko w przypadku zamknięcia czy niemożności sprawowania opieki tych wniosków nie było dużo. Oczywiście normalnie dodatek opiekuńczy funkcjonuje, działa na normalnych zasadach. My mówimy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, z którego mogli korzystać rodzice dzieci do lat 8 został przywrócony w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Od 1 września przysługiwał tylko wtedy, gdy z powodu COVID-19 placówka była zamknięta. Wcześniej zasiłek otrzymywali również rodzice, którzy nie zdecydowali się na posłanie dziecka do przedszkola czy szkoły, pomimo faktu, że placówki te były otwarte. A na razie nie ma planu zamykania szkół. Wprowadzony system, czyli reakcja lokalna na zwiększone zagrożenie epidemiczne, sprawdza się. Tak pierwsze ponad 2 tygodnie roku szkolnego ocenia szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski. Według najnowszych danych na 48,5 tysiąca szkół system mieszany lub edukacja na odległość dotyczy około 200 placówek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wyrównywanie nadpłat składek. Zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili je do ZUS za kwiecień i maj, są uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań. Przepisy weszły już w życie. Według danych ZUS z takiej opcji skorzysta nawet 800 tysięcy firm. Po zmianie przepisów nie należy składać do ZUS-u wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrobi to z urzędu i poinformuje o tym płatników na platformie usług elektronicznych.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
A my za chwilę powracamy po piosence.
Głos pracownika. Warto wiedzieć.
Rozmowa Alicji Samolewicz.
Czy stres podczas rozmowy kwalifikacyjnej może być mobilizujący?
Kiedy robiliśmy nasze badania, okazało się, że 90% pracowników w ogóle odczuwa stres podczas rozmowy rekrutacyjnej. Dzielą się mniej więcej na pół, czyli 47% osób stwierdza, że ten stres jest paraliżujący, czyli tak negatywnie wpływa na człowieka, że nie jest w stanie w dobry sposób przedstawić się na rozmowie rekrutacyjnej, czyli po prostu traci na nim. Natomiast 43% osób to są osoby, na które właśnie stres działa w sposób mobilizujący, bardzo pozytywnie i to daje im takiego kopa, żeby jeszcze lepiej odpowiadać, żeby sobie jeszcze lepiej radzić. Z takich ciekawych rzeczy. 11% kandydatów wskazuje w ogóle ten stres na rozmowie rekrutacyjnej, tą stresującą atmosferę, jako jedną z największych bolączek podczas rekrutacji. Daliśmy takie pytanie kandydatom, gdzie mogli wybrać, co jest dla nich najtrudniejsze. 11% kandydatów stwierdziła, że to właśnie ten stres na rozmowie rekrutacyjnej. A jeżeli chodzi o kwestie związane z atmosferą, z tym, w jaki sposób kandydaci odbierają rozmowę z rekruterem, to z naszych badań wychodzi, że 77% kandydatów z ponad połowy rekrutacji ma negatywne doświadczenie. Więc zobacz, jak to jest duża skala sytuacji, w której człowiek wychodzi z rozmowy rekrutacyjnej i ma poczucie, że nie dość, że się stresował, No bo to jest jasne, rekrutacja jest sytuacją oceny i większość z nas czuje ten niepokój w sobie. Mhm. Natomiast nie dość, że się stresował, to jeszcze rekruter mu tego stresu dołożył. Zupełnie niepotrzebnie.
Jak opanować stres podczas takiej rozmowy kwalifikacyjnej? Są jakieś takie metody?
Ja mam takie trzy elementy, o których zawsze mówię kandydatom, którzy się z nami przygotowują. Takie trzy obszary, o które trzeba zadbać przed rozmową rekrutacyjną, bo tak naprawdę to jest bardzo ważne jeszcze, co zrobimy przed, a nie tylko co zrobimy w trakcie. Więc pierwsza rzecz jest taka, że z reguły boimy się tego, czego nie znamy. I możemy to potraktować na dwa sposoby. Po pierwsze, warto ćwiczyć rozmowę rekrutacyjną. A druga kwestia to jest, ja bardzo proponuję takie rozwiązanie jak taka symulacja w głowie, że sobie wyobrażam, jak to będzie wyglądało. I bardzo często jest tak, że jak kandydat sobie wyobrazi, jak to wygląda, jak on wchodzi, jak się wita, to nagle okazuje się, że dużo łatwiej mu jest tą sytuację już na żywo potem przejść i mniej się stresuje. Kolejna rzecz, o którą warto zadbać, to jest kwestia przygotowania. Im jesteśmy lepiej przygotowani, tym mniej się stresujemy. I to jest bardzo naturalny mechanizm. Przygotujmy się na przykład z informacji o firmie, bo w 90% firm zadadzą nam pytanie, co wiemy o firmie, do której aplikujemy. Kolejna rzecz, jeżeli mamy taki zestaw pytań, my zawsze przygotowujemy naszym kandydatom takie 10 pytań, które z dużym prawdopodobieństwem dostaną na rozmowach rekrutacyjnych. Jeżeli dokładamy sobie dodatkowy stres, no to stresujemy się bardziej. Więc jeżeli wiemy, że rozmowa jest na godzinę 15, to sprawdzamy, jaka jest lokalizacja, jak tam dojechać, jakie są korki o godzinie, o której będziemy jechać. Przyjeżdżamy zawsze wcześniej na spotkanie, zawsze wcześniej, ale nigdy wcześniej na nie nie wchodzimy. Czyli dobrze być te 10-15 minut wcześniej i poczekać przed budynkiem.
To ze strony pracowników, przyszłych pracowników, a rekruterzy, co mogą zrobić, żeby ta atmosfera była troszeczkę inna i nie tak stresująca?
To też o bardzo ważną rzecz, dlatego że rekruter musi mieć pewien poziom dojrzałości, który pozwala mu na zauważenie korzyści z mniejszego stresu na rozmowie rekrutacyjnej. Niestety duża część rekruterów ciągle ma takie poczucie, że to oni są wyżej w procesie rekrutacji, że to oni sprawdzają kandydata, muszą go złapać na błędzie, muszą zobaczyć, jak ten kandydat będzie funkcjonował w sytuacji stresującej, gdzie tak naprawdę większość stanowisk w ogóle tego nie wymaga. Ta dojrzałość rekrutera, która pozwala dostrzec, że ten komfort, który ma kandydat podczas rozmowy rekrutacyjnej, daje nam najbardziej możliwie zbliżone zachowanie tego kandydata podczas standardowego jego dnia pracy, dopiero jest przełomem, myślę, w funkcjonowaniu rekrutera w swoim zakresie obowiązków, którym właśnie przede wszystkim jest prowadzenie rozmów z kandydatami. Więc to, co rekruter musi, to musi dojrzeć wartość w tym, że kandydat będzie czuł się spokojnie, swobodnie, że będzie można dopiero zacząć badać jego inne kompetencje. Jeśli mamy człowieka, który jest zestresowany, nie jesteśmy w stanie zbadać jego kompetencji, bo stres przebija każdą inną kompetencję.
Zawody przyszłości.
Technolog przetwórstwa mięsa z drukarki 3D to jeden z nowych zawodów niedalekiej przyszłości. Zapotrzebowanie na tę profesję jest związane z trwającym wyścigiem na bezkrwawą produkcję mięsa. Iwona Wysocka.
Pomysłów na drukowane mięso jest sporo. Niektóre zakładają produkcję bez komórek zwierzęcych, ale doskonale imitujących znane nam rodzaje mięsa. Inne wykorzystują do hodowli steków komórki zwierząt. Już w tym roku do izraelskich restauracji trafiły niezwierzęce steki z przemysłowych drukarek 3D. W przyszłym roku ten produkt będzie już masowo produkowany i będzie do nabycia w sklepach. Z kolei sieć KFC współpracuje ze startupem, który tworzy nuggetsy z wykorzystaniem komórek kurczaków w połączeniu z roślinami. W założeniu ten produkt również ma trafić niebawem do sieci restauracji szybkiej obsługi. Swoje drukarki mięsa odpalili też Australijczycy. Wszędzie tam, gdzie trwa produkcja towarów spożywczych, potrzebni są specjaliści, którzy będą czuwać nad ich jakością. I tu przyda się technolog przetwórstwa mięsa z drukarki 3D. Będzie nadzorował jego produkcję w drodze od laboratorium aż na stół.
Ciekawostki.
Towarzyszące pandemii ograniczenie aktywności poza domem i okresowe przeniesienie życia zawodowego oraz prywatnego do sieci gwarantowały pracownikom dodatkową przestrzeń do zdobywania nowych umiejętności. Czy pracownicy w Polsce skorzystali z pojawiających się możliwości rozwoju? A jeśli tego nie zrobili, to z czego mogło to wynikać? Na te pytania odpowiedziała w rozmowie z Dominiką Raszkiewicz Daria Stefańska, Business Development Manager z firmy Hays.
Pandemia skłoniła wiele osób, które pracowały w domu zdalnie, do rozwijania swoich kompetencji. Jaki procent Polaków zdecydował się właśnie na takie rozwijanie swoich kompetencji w domach?
Faktycznie lockdown i przeniesienie zarówno pracy, jak i życia osobistego do domu i zamknięcie w domach spowodowało, że u wielu osób pojawiła się pewna przestrzeń, którą część pracowników postanowiła wykorzystać i nabyć nowe kompetencje, głównie kompetencje twarde, przydatne jako w danym obszarze, w którym wykonują swoją pracę, ale pojawiły się też takie, które należą do tych kompetencji miękkich, które z kolei są kompetencjami przyszłości. A jeżeli chodzi o odsetek osób, które wykorzystało ten obszar na działania rozwojowe, to co drugi specjalista i menadżer, który brał udział w ankiecie firmy Hays.
Rozumiem, że połowa Polaków zdecydowała się na poszerzenie swoich kompetencji na działania rozwojowe, ale połowa Polaków jednak z takich działań zrezygnowała. Czym mogło być to spowodowane?
Myślę, że przede wszystkim brakiem jakby przestrzeni w kontekście tego, że musieliśmy łączyć bardzo często i obowiązki zawodowe i na przykład opiekę nad dziećmi. Respondenci badania najczęściej wskazywali po prostu brak czasu, brak środków finansowych na odpłatne formy kształcenia oraz brak siły oraz chęci do podejmowania działań rozwojowych.
Mówi Pani o braku środków finansowych. W takim razie rodzi się pytanie, czy tych środków finansowych nie mógłby dostarczyć pracodawca? Właśnie, czy pracodawcy chętnie udostępniali takie szkolenia, webinaria i różne inne formy rozwojowe w trakcie lockdownu?
Bazując na badaniu firmy Hays, około 33% pracodawców faktycznie skierowało różnego rodzaju szkolenia w kierunku swoich pracowników. Natomiast pytanie, czy to nie mało, patrząc tak ogólnie na jakby tendencje na rynku pracy, pewnie tych procent mogłoby być więcej. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, pracodawcy mieli inne priorytety, mieli pilne wyzwania związane z wdrożeniem pracy zdalnej, dopasowaniem modelu biznesowego do obecnej sytuacji, plus oczywiście wyzwania finansowe, to myślę, że i tak jest to w jakiś sposób zadowalający wynik. Natomiast wiele firm szkoleniowych, HR-owych, takich jak Hays, oferowała darmowe szkolenia w postaci webinarów czy dostępu do różnego rodzaju platform. W związku z tym, jeżeli ktoś chciał się rozwijać i nabywać nowe kompetencje, to pewnie mógł w internecie sporo informacji znaleźć.
Jeszcze pomyślmy na chwilę o przyszłości, ponieważ wydaje się, że w trakcie pandemii wypracowano takie swoiste nowe modele biznesowe, modele działania w firmach. W takim razie można by się zastanawiać, czy pracodawcy nie będą oczekiwali od pracowników, którzy ukończyli pracę zdalną, wracają do biura, właśnie nowych kompetencji, poszerzenia swoich kompetencji w tym czasie właśnie przebywania w domu.
W pewien sposób tak właśnie będzie, natomiast wyzwania są, myślę, stawiane po obu stronach, bo zarówno pracownicy mają pewne jakby oczekiwania względem możliwości nabywania tych kompetencji, jak i w drugą stronę pracodawcy faktycznie zauważyli, że pewne kompetencje miękkie, takie jak budowanie relacji i komunikacja, jak zdolność do adaptacji, jak gotowość do nabywania wiedzy i dzielenia się też nią w różnych warunkach oraz samodzielność i umiejętność współpracy, to kluczowe kompetencje, które można nazwać kompetencjami przyszłości. Więc zapewne zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni pomyśleć o ich jakby rozbudowie w kontekście przygotowania planów szkoleniowych na kolejne miesiące czy też lata.
To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś propozycje czy spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.